Ihogród.
Dzień dobry, w sobotnie przedpołudnie program realizuje Jarosław Gołofit, przed mikrofonem Małgorzata Maksim. Kłaniamy się w kolejnym wydaniu audycji Dom i Ogród, a w tych audycjach podpowiadamy pewne rozwiązania do domu i ogrodu, mówimy o trendach, nowościach czy ciekawostkach. Podpytujemy też naszych ekspertów i doradców, na co zwrócić uwagę przy zakupie różnych urządzeń, czy też elementów wyposażenia wnętrza, także materiałów potrzebnych przy remoncie, by oczywiście spełniło to nasze oczekiwania. To również porady ogrodnicze, jak sadzenie, ochrona roślin, sposoby na to, by uprawiać je bez szkody dla środowiska, czy też z uwzględnieniem ochrony zapylaczy. A w tym wszystkim szukamy najlepszych i najbezpieczniejszych sposobów dla naszego zdrowia. Wszelkie pytania do naszych ekspertów, czy też Państwa doświadczenia, sugestie przyjmujemy cały czas pod adresem mailowym domiogród@radiolublin.pl. A co przygotowaliśmy na dziś? Letni czas to nie tylko prace ogrodowe, ale także urlopy, wypoczynek, wyjazdy. I by można było spokojnie pomyśleć właśnie o tych wakacyjnych wyjazdach, trzeba najpierw pomyśleć o zabezpieczeniu mieszkań, posesji czy innych ważnych miejsc pod naszą nieobecność. I tutaj jest wiele różnych sposobów i tych tradycyjnych, i tych już bardziej nowoczesnych rozwiązań na miarę XXI wieku. Sprawdzimy, czy ta nowoczesność w tym przypadku wiąże się też z kosmicznymi cenami. Powiemy, jak dobierać odpowiednie systemy. I od tego tematu zaczniemy za kilka chwil. A w drugiej części programu będziemy przestrzegać przed barszczem sosnowskiego. To inwazyjna roślina, która może powodować poparzenia drugiego, a nawet trzeciego stopnia. Dorasta do kilku metrów wysokości, błyskawicznie się rozprzestrzenia i zwłaszcza w okresie letnim stwarza zagrożenie dla ludzi poprzez toksyczne substancje, które właśnie wydziela. A może się pojawić i w naszym ogrodzie, możemy ją też spotkać w parkach, na osiedlach czy na łąkach. Co jeszcze warto o niej wiedzieć, o to też podpytamy. Dom i Ogród, jak zawsze na antenie Polskiego Radia Lublin. Do godziny 12 zapraszamy.
Dom i Ogród.
Jak zabezpieczyć nasze mieszkanie, działkę czy posesję przed włamaniem chociażby? Jest wiele sposobów, na przykład zabezpieczenia mechaniczne, jak czujniki, urządzenia, które wchodzą w skład systemu alarmowego ochraniającego dany obiekt. Może to być monitoring, czyli domowy system kamer, dostępny już w przystępnych cenach, również dla indywidualnych klientów. Wystarczy dobrać odpowiednie. Obecnie nawet ten tańszy sprzęt jest dobrej jakości, bo żyjemy w czasach, kiedy ta technologia dynamicznie się rozwija, aby ułatwić nam funkcjonowanie i warto z tego korzystać. Możemy na bieżąco podglądać to, co się dzieje na naszym terenie podczas nieobecności, na przykład na ekranie telefonu. To tak tytułem wstępu, a więcej o tym powie specjalista w tym zakresie, Mateusz Łukaszek, kwalifikowany pracownik zabezpieczeń technicznych.
Obecnie tak, systemy zabezpieczeń technicznych, bo taką nazwą powinniśmy się posługiwać, są bardzo szerokim gronem. Możemy zacząć od podstawowych systemów alarmowych, które instalujemy w małych domach czy jakichś garażach, po rozbudowane systemy, które zaprzęgają nam w tej chwili analitykę wideo, kontrolery dostępu pracowników fizycznych. Tak naprawdę w tej chwili, mówiąc o systemach zabezpieczeń, możemy powiedzieć, że ogranicza nas tylko wyobraźnia, ponieważ dostępne urządzenia na rynku, dostępne części, a to wszystko, co może potem zbudować instalator, pozwala nam naprawdę stworzyć twierdzę na przykład na własnym domu czy na własnej firmie. Zaczynamy, jeżeli chcielibyśmy budować system taką twierdzę, powiedzmy, no to możemy zacząć od systemu alarmowego, czyli instalacja płyty głównej, manipulatorów, czyli klawiatur w różnych strefach, na przykład na parterze domu, na piętrze, w garażu, w zależności ilokondygnacyjne mamy domy, czy to są domy jednorodzinne, czy też bloki. Nie ma w tym chwili problemu, bo system alarmowy równie dobrze możemy zamontować sobie w bloku, w mieszkaniu, nie wiem, na parterze, na piętrze, zazbroić go, czyli uruchomić za pomocą telefonu, pilota, czy też kodu z klawiatury. No, tych opcji jest naprawdę wiele, w zależności od producenta, chociaż większość producentów teraz te wszystkie możliwości daje. Kolejną rzeczą, którą możemy dołożyć do systemu alarmowego, może to już nie w domu, chociaż też zdarzają się takie rzeczy w domach, bo ludzie nie chcą nosić ze sobą pęku kluczy czy różnych rzeczy, są to kontrolery dostępu, czyli tak zwane karty, chociaż już w tej chwili nie tylko karty, ale też odciski palców, czyli podchodzimy do drzwi, montujemy takie urządzenie, no i drzwi są zamknięte, nie mamy klucza, wtedy przykładamy taką kartę, czy przykładamy palec do czytnika i wtedy takie drzwi nam się otwierają, umożliwiają nam wejście czy to do domu, czy do jakiegoś pomieszczenia w firmie.
Popularne są też kamery.
Następna rzecz to kamery i to jest chyba najbardziej w tej chwili najbardziej rozbudowany, rozbudowujący się dział zabezpieczeń technicznych, ponieważ od zwykłej kamery, która obserwuje i patrzy na dane miejsce, nie wiem, podjazd, bramę, możemy sobie do takiej kamery dołożyć analitykę, czyli jeżeli ktoś nam wejdzie w pole widzenia kamery i przetnie wirtualne linie, które wyrysujemy, dostajemy alarm, dostajemy powiadomienie w postaci powiadomień push, czy to na telefon, czy to też na komputer, w zależności jak mamy to ustawione. Co dalej? Możemy zainstalować kamery, które mają wbudowany głośnik i światło białe, czyli kamera w dzień i w nocy widzi prawie tak samo. Do tego przez głośnik możemy podawać komunikaty głosowe dla domniemanego intruza, który wejdzie i możemy mu powiedzieć: szanowny panie, szanowna pani, proszę odejść, bo została wezwana policja. No i oczywiście do tego wszystkiego nieodłącznym elementem jest Agencja Ochrony, do której całość tych pięknych systemów, o których mówię, spływa, gdzie dyżurny centrum monitorowania odbiera te sygnały. Możemy mieć też podgląd z kamer z naszego obiektu. Jeżeli na przykład mamy taki obiekt i załącza nam się system, to pierwsza rzecz, którą dyżurny robi, to sprawdza kamery, tak? Jeżeli widzisz na przykład, nie wiem, przebiegł pies, czy ktoś już nam próbuje się dostać, to albo nam podaje komunikat przez tą kamerę, czy przez głośnik, który jest zainstalowany na obiekcie i mówi, że szanowny panie, szanowna pani, proszę opuścić obiekt, ponieważ zostały wezwane służby interwencyjne. No oczywiście już taka osoba albo nam się spłoszy i opuści nam teren, albo będzie działała dalej. Wtedy wiadomo, wysyłamy patrol interwencyjny, wysyłamy policję, w zależności od tego, jaką tak naprawdę ścieżkę tutaj postępowania, czy jaką umowę posiada już dany klient z stacją monitorowania.
A co, jeżeli nie chcemy korzystać z usług Agencji Ochrony? O tym już po przerwie.
Dom i ogród.
Ochrona posesji czy mieszkań za sprawą agencji to coraz bardziej popularna forma, ale co gdy nie chcemy nadzoru agencji?
To takim najprostszym zabezpieczeniem w domu bez tak naprawdę agencji ochrony, no to będzie albo system alarmowy z kartą SIM, którą możemy sobie kupić w danym punkcie, i po prostu powiadomienie na telefon, ewentualnie instalacja małych kamer, które oferowane są przez już też dostawców profesjonalnych, ale i markety, że możemy sobie pójść taką kamerę kupić w kwocie, nie wiem, 300 zł, zainstalować ją na szafce, na szafie i mieć do niej podgląd przez własne łącze internetowe, przez telefon. No, jest to instalowane, jest to sprawdzane, osobiście też takie rzeczy robiłem, tylko tutaj nie mamy tej pewności tego, że jeżeli coś nam się stanie, na przykład ktoś nam odetnie prąd czy coś, no to wiadomo, agencja ochrony to widzi i reaguje. My jesteśmy na wakacjach, ktoś nam odcina prąd, my tego nawet nie wiemy. Więc z tą stronę działają właśnie te takie zabezpieczenia typowo smart home, tak, bo tak to nazywamy te rozwiązania właśnie smart domowe, które są, można powiedzieć, bardzo dobre, no ale gdzieś tam mają swoje minusy jak każdy, więc jeżeli byśmy chcieli pójść tutaj po tej najprostszej linii oporu, to mały system alarmowy na, nie wiem, 3-4 czujniki, które zabezpieczą nam nefralgiczne drzwi wejściowe, drzwi balkonowe, okna, jeżeli posiadamy duże okna na parterze, no i plus właśnie jakaś kamera, tak, która nam zweryfikuje to, co dzieje się w danym domu czy w danym mieszkaniu.
Ile musimy wydać? Z jaką kwotą musimy się liczyć w takiej sytuacji?
W zależności od tego, którego producenta wybierzemy, ale powiedzmy, że oscylacyjnie w tej chwili, żeby zrobić sobie taki system alarmowy, plus dołożyć jakąś kamerkę do tego, potrzebujemy około 2000 netto. Oczywiście to już tutaj mówię też o kosztach instalacji, które są gdzieś tam wliczone. Sam zakup urządzeń to jest około 1500.
A jeżeli mówimy o firmie ochroniarskiej?
Abonamenty w Lublinie zaczynają się od 50 zł netto miesięcznie. W tym, z tego co pamiętam, bo tak jak mówię, troszeczkę zmieniłem miasto w tej chwili, ale z tego co pamiętam, to był jeden podjazd patrolu gratis, a potem każdy kolejny podjazd, jeżeli oczywiście ten podjazd jest nieuzasadniony, jest płatny około 30 lub 40 zł miesięcznie.
Jak to się zmienia przez lata? Jak to pan obserwuje?
Wiesz co, na pewno rozwój jest mega, tak? Ja zaczynając swoją przygodę, notabene niespełna 10 lat temu z ochroną, z tutaj zabezpieczeniami technicznymi, patrzyłem na to wszystko, że kurczę, no rzeczy, które oglądamy w telewizji i o których mówią nasi koledzy za oceanu, no to troszeczkę taka, można powiedzieć, abstrakcja. Gdzie to w Polsce i w ogóle? No a na chwilę obecną rozwój poszedł tak notabene do przodu, że jak ja pozwoliłem sobie mieć takie powiedzenie od kilku lat, że co nas ogranicza w systemu zabezpieczeń? Wyobraźnia i pieniądze. Bo tak naprawdę w tej chwili kamery, które na przykład ochraniają nasze polskie granice, posiadają promiennik laserowy o długości wiązki pół kilometra, są w stanie wychwycić właśnie intruza, który gdzieś tam podchodzi, który uruchamia system z odległości pół kilometra. No 10 lat temu ktoś powiedział, pół kilometra? Człowieku, z 100 metrów nie można było kogoś zobaczyć. W tej chwili rozbudowa i kamer i w ogóle systemów, które to spajają, i dojdzie na takim tempie, że za chwilę no, będziemy mieli bardzo małe prawdopodobieństwo albo bardzo małe zapotrzebowanie na pracowników fizycznych, którzy gdzieś tam będą nam to wszystko spajać i zamykać, bo sztuczna inteligencja i tak naprawdę automatyzacja tego wszystkiego idzie ku temu, żeby tą jednostkę ludzką jak najmniej tutaj gdzieś tam używać, tak to można powiedzieć, żeby ten człowiek uczestniczył w ochronie naszych domów, czy mieszkań, czy też firm.
A na co zwrócić uwagę przy zakupie takich urządzeń? O to też jeszcze podpytamy.
Dom i ogród.
Jak zdecydujemy się na systemy zabezpieczeń, na co zwrócić uwagę przy zakupie?
Przede wszystkim na producenta i przede wszystkim na to, co producent oferuje. Ponieważ na przykład w dużej mierze klienci są potem po zakupie systemu są niezadowoleni, bo na przykład mają kotka, pieska w domu i zostawiają zwierzaka w domu, a system alarmowy się uruchamia. Bo producent powiedział, że ta czujka będzie działała, a kota nie wykryje. Powiem tak, z doświadczenia i może to będzie sarkastyczne, co powiem, ale system alarmowy potrafi uruchomić duża mucha. Wszyscy myślą, że czujka, która jest w naszym pokoju, w naszym domu, działa na zasadzie tego, że wykrywa ruch. Nie. Czujka działa na zasadzie soczewki Fresnela, czyli gwałtownej zmiany temperatury. I sam kiedyś zobaczyłem, że taka duża mucha usiadła na soczewce i system alarmowy się uruchomił. Więc to tutaj mówię, nie ma na pewno urządzeń odpornych na zwierzęta. Trzeba zwracać uwagę właśnie na to, żeby te czujniki miały jak najbardziej zawyżoną odporność właśnie na zwierzęta, na przykład nawet do 20 kg. Wtedy ta czujka jest jak najbardziej odporna. Co jeszcze? Na pewno też trzeba zwracać uwagę na to, co sobie dobieramy, tak? Bo na przykład możemy sobie wybrać urządzenie z tak zwanego PIRCAMA, czyli urządzenie, które robi nam zdjęcia, ale to tutaj musimy już sobie wziąć pod uwagę to, żeby szyfrowanie naszej centrali alarmowej, na przykład w połączeniu z telefonem czy z komputerem, było bardzo dobre, było zabezpieczone na przykład hasłem tak zwanym mocnym, czyli małe i duże litery, znak specjalny, cyfra, ponieważ jeżeli wszystko to przechodzi przez, bo rozmawiamy cały czas o tym, że nie bierzemy pod uwagę agencji ochrony, tylko żyjemy na tej chmurze globalnej, tak zwanej producenta. Czyli nasze dane, które wychodzą do naszego telefonu, przechodzą przez chmurę globalną. Dlatego też musimy się bardzo dobrze zabezpieczyć właśnie pod kątem haseł, pod kątem adresów e-mail, które podajemy i nazw użytkownika, ponieważ ludzie nie śpią, tak? Przede wszystkim jakieś boty, czy też no nazwijmy to po prostu hakerzy, którzy siedzą i próbują wbić się do naszych systemów. Niejednokrotnie klienci mówili nam, że proszę pana, bo jakieś dziwne sygnały schodziły do systemu. No tak, proszę panią, schodziły, ponieważ ludzie nie śpią, boty nie śpią i próbują dostać się do naszego systemu, więc na pewno te też zabezpieczenia sieciowe, które mamy, to też jest bardzo duży wpływ na to, jak te nasze systemy będą się zachowywały.
A gdzie się udajemy, żeby zakupić takie systemy?
Mamy dwa wejścia, tak? Albo idziemy do sklepów stricte. Tutaj na terenie kraju mamy różnego rodzaju grupy producentów, znaczy grupy sprzedawców, bo producenci też sami się sprzedają, ale najczęściej są to grupy sprzedawców, którzy mają do zaoferowania kilkanaście różnych rodzajów systemów, ale też tylko wtedy w takiej firmie kupujemy system i dostajemy gotowe klocki, które ktoś nam musi zamontować, najczęściej instalator. Lub druga wersja, idziemy do agencji ochrony, mówimy do pana handlowca z firmy X, proszę pana, mam działkę w Lublinie na tej ulicy, chciałbym ją zabezpieczyć. Wtedy agencja ochrony przyjeżdża technik, wymierza nam wszystko, wylicza, dostaje pani kosztorys, czy dostaje pan kosztorys. Jeżeli to odpowiada, przyjeżdżają technicy i tak naprawdę nic państwa nie interesuje, od gołej ściany do wykończonego systemu macie państwo wszystko z głowy, na czysto, na spokojnie. Dostajecie państwo na zakończenie piloty, czy też kody do systemów, plus instalacja aplikacji mobilnych na telefonie i możecie się państwo cieszyć się zabezpieczeniami.
A o zabezpieczeniu możemy myśleć nawet tuż przed wyjazdem na urlop. Czas realizacji zamówienia jest niezwykle krótki, nawet kilka godzin, ale jeżeli nie mamy takiej możliwości i chęci, to o czym pamiętać?
Jeżeli wakacyjne zabezpieczenia, to tak naprawdę wakacyjnym zabezpieczeniem najlepszy będzie skrupulatny sąsiad, czy też sąsiadka, ale oczywiście na takie wypady najlepszym rozwiązaniem są właśnie te kamery z marketu, o których wspomniałem wcześniej, bo wtedy wydajemy koszt tam, nie wiem, 200-300 zł, wrzucamy sobie taką kamerę do domu, no i możemy wtedy sobie podejrzeć, co się nam dzieje w środku, czy też na zewnątrz. I oczywiście musimy pamiętać o tym, ja na to uczulam swoich znajomych, swoich bliskich, że jeżeli wyjeżdżasz na wakacje, poinformuj bardzo wąskie grono osób. Poinformuj swoich rodziców, teściu, brata, siostrę, ale nie chwal się tym nie wiadomo gdzie. Pierwsza rzecz. A druga rzecz, ogranicz media społecznościowe. Dzień po wyjeździe nie wrzucaj zdjęć, nie wrzucaj filmików czy jakichś relacji na Facebooki, Instagramy i tak dalej, ponieważ no, okazja czyni złodzieja. Jeżeli taka osoba obserwuje różnego rodzaju na osoby, obserwuje też nas notabene. Więc jeżeli ktoś wyjedzie na wakacje, no to daje pełne pole do popisu takim osobom i zdarzają się sytuacje w bliższym lub dalszym moim otoczeniu, że właśnie osoby będące na wakacjach gdzieś za granicą czy też w Polsce wracały do domu do pustych ścian albo po prostu splądrowanych mieszkań.
Doradzał państwu Mateusz Łukaszek, kwalifikowany pracownik zabezpieczeń technicznych. A jeżeli nie mamy zaufania do alarmów, to możemy korzystać z innych, tradycyjnych metod. Są także inne rozwiązania, które nadal mają swoich zwolenników, jak drzwi antywłamaniowe, rolety antywłamaniowe zewnętrzne, które ochraniają nie tylko przed złodziejami, ale także zaciemniają i tworzą barierę przeciwsłoneczną. Kolejne to folie antywłamaniowe na szyby, które wzmacniają i utrudniają rozbicie takiej powierzchni szklanej. No i oczywiście zabezpieczenia stosowane od dawien dawna, czyli kraty antywłamaniowe, które mogą też stanowić dopełnienie dla okien i rolet, tworząc pewnego rodzaju system bezpieczeństwa. Wybór ogromny, wystarczy dobrać coś odpowiedniego dla siebie. Doradcy, znawcy z tej branży z pewnością nam podpowiedzą, a jaka będzie skuteczność poszczególnych zabezpieczeń, pokaże rzeczywistość.
Dom i ogród.
No teraz przechodzimy do części ogrodowej i od razu ostrzegamy, uwaga na barszcz sosnowskiego, który może się pojawić w każdym ogrodzie, albo możemy z nim mieć kontakt na łąkach, w parkach. To powszechnie znana i trudna do wytępienia roślina, może powodować nawet oparzenia drugiego, trzeciego stopnia. Dorasta do kilku metrów wysokości, błyskawicznie się rozprzestrzenia, a już od czerwca zaczyna stwarzać zagrożenie dla ludzi przez całe lato poprzez toksyczne substancje, które wydziela. Do Polski barszcz trafił jako roślina pastewna w XX wieku, mówi kierownik działu technologii produkcji rolniczej i doświadczalnictwa w Lubelskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego Dariusz Krzywiec.
Z takiego punktu widzenia botanicznego to roślina dwuliścienna, dwuletnia w zasadzie, bo w naszych warunkach, przy tym troszeczkę nawet zmieniającym się chyba klimacie jednak, potrafi dwa lata przeżyć. No i próbujemy z nim oczywiście walczyć. To jest roślina obca, pochodząca z okolic Kaukazu, która do nas została sprowadzona w celach takich produkcyjnych i no, myślano, że będziemy tą rośliną karmić na przykład bydło, ponieważ no, zawiera dość dużo biomasy, dość dużo białka. No niestety krowy nie chciały tego zjadać. Natomiast w doświadczeniach na polach u rolników pozostał. No i można powiedzieć, że to jest taki uciekinier właśnie z tych pól. Znalazł się nagle na naszych miedzach, które często były niekoszone. Znalazł się w rowach, na nieużytkach, szczególnie w takich siedliskach segetalnych, tak, nieużytków, ziołorośli, gdzie no, interwencja człowieka była rzadka. No, zdarzają się na terenie każdego gospodarstwa takie tereny. No i tam się ostał, tam mógł się rozmnażać i no, próbowano z nim walczyć chemicznie, mechanicznie. Chemicznie niestety ma tak duży potencjał wydawania nasion. Pod takim krzakiem na 1 m2 potrafi być około 6000 nasion, które nie giną w pierwszym roku, a mogą przetrwać 4, a nawet niektórzy mówią, że 10 lat w glebie. Stąd ta ciągle wzrastająca w zasadzie populacja tego barszczu, zwłaszcza gdy no, lokalny samorząd, który jest w zasadzie prawnie zobligowany do tego, żeby niszczyć takie siedliska, a na przykład eksperci przyrodniczy są zobowiązani zgłaszać takie siedliska do urzędów gminy, jeżeli stwierdzą na danym użytku takie rośliny. Są to rośliny po prostu inwazyjne. No i dlaczego one są takie groźne? No są groźne dlatego, że powodują oparzenia, takie powodują fotouczulenie, szczególnie pod wpływem światła ultrafioletowego. Są to oparzenia drugiego, trzeciego stopnia.
Jak możemy opisać taką roślinę? Jak wygląda?
To jest roślina bardzo wysoka, często przekracza 2 metry, a nawet i więcej. Niektóre okazy w sprzyjających warunkach, na dobrych glebach, rozłożyste liście, powcinane. No, trzeba to niestety zobaczyć na fotografii. Bardzo takie mięsiste i korzenie i łodygi, wytwarza bardzo wysoki pęd kwiatostanowy z rozłożystym baldachem. Bardzo łatwo go w ten sposób rozpoznać. Jeżeli Państwo zobaczycie no, barszcz, bo barszcz występuje u nas też naturalnie, jest to barszcz zwyczajny i on występuje na łąkach i jest to w zasadzie zioło. Mówi się nawet, że ta zupa, która jest bardzo popularna w Polsce, czyli barszcz, pochodzi właśnie od tej rośliny łąkowej, z której przygotowywano potrawę w postaci zupy. No, myślę, że w tych, tam gdzie było biedniej troszeczkę.
Czyli ten barszcz Sosnowskiego, ten groźny, ma baldachy, czyli można powiedzieć, że wygląda jak taki duży koper.
Coś w tym rodzaju, tak. Jeżeli łatwiej tak skojarzyć, to jest taki rozłożysty baldach. Niektórzy mogą go wykorzystywać na przykład do suchych bukietów, ale radziłbym być z tym ostrożnym i nie zbliżać się do tej rośliny, a jeśli kosimy ją, to na pewno z pełnym zabezpieczeniem wszystkich części odkrytych.
Roślina zielona, a kwiaty?
Kwiaty barwy białej. Roślina lekko, powiedziałbym, jasno zielona, wręcz czasami wpadająca w żółć. My tutaj mamy do czynienia z barszczem Sosnowskiego, ponieważ na naszych polach doświadczalnych w latach 60. były prowadzone doświadczenia z tym gatunkiem i niestety on się rozsiał na okoliczne miedze i do tej pory występuje mimo tego częstego koszenia. Jeśli wysyłamy właśnie, czy rolnik jedzie, to musi być no, przynajmniej zamknięty w kabinie szczelnie, żeby nie mieć kontaktu właśnie z, podczas rozdrabniania powstaje właśnie ten pył taki, te opary z tą substancją, która uczula, powoduje fotouczulenie.
Roślina łatwo się rozsiewa, czyli może w każdej chwili się pojawić także w naszych ogrodach.
Również może się pojawić w naszych ogrodach, w tych zakątkach, gdzie nie zaglądamy, gdzie nie pielęgnujemy, gdzie nie usuwamy chwastów. No szczególnie tam, gdzie rzadziej po prostu uprawiamy glebę.
Roślina osiąga wysokość 2 metrów, a jak rozpoznać taką młodą roślinę, która gdzieś dopiero się do nas przyplątała?
Jak rozpoznać?
Czy ona wtedy w ogóle jest groźna, czy dopiero przy osiągnięciu tych 2 metrów jest groźna?
Na pewno stężenie wzrasta wraz z wiekiem rośliny. Nie znam takich szczegółowych danych toksykologicznych, jeżeli chodzi o oddziaływanie w różnych stadiach rozwojowych. Radzę w ogóle unikać różnice osobnicze w reakcji na te substancje, które tam są w barszczu.
Czyli lepiej nieznane rośliny w ogóle w rękawiczkach usuwać?
Najlepiej tak, a ze względów też i innych lepiej pracować w rękawiczkach, po prostu bezpieczniej.
A jak jej się pozbywać? Jak z nią walczyć?
Były próby no, oczywiście mechanicznego niszczenia, chemicznego niszczenia tego chwastu. Są nowe rozwiązania w tym zakresie, ponieważ chemia, no, zostaje pewien bank nasion. Powiedziałem, że około 6 tysięcy nasion może być na metrze kwadratowym, więc możemy mieć pewność, że w następnym roku też w tym miejscu, gdzie była ta roślina mateczna, również będą siewki nowego barszczu. Więc walka jest bardzo trudna i herbicydy zadziałają nam, ale tylko na te rośliny w stanie zielonym. Takim totalnym herbicydem jest Roundup. Czasami stosuje się różnego mieszanki Roundupu, czyli środka zawierającego glifosat. Natomiast potrafią nawet te większe okazy przetrwać taki zabieg. No i wtedy z pomocą przychodzi nowa technologia, technologia mikrofalowa. W tej chwili na Uniwersytecie Hugona Kołłątaja w Krakowie pracuje się nad takim urządzeniem, w zasadzie częściowo robotem, który jeździ w takie stanowiska wystąpienia barszczu, jest prowadzony za pomocą joysticka, wjeżdża w taki teren, kosi ten barszcz, a następnie działa promieniowaniem mikrofalowym na karpy tego barszczu i cały ten teren jakby wraz z nasionami, które wysypały się z rośliny matecznej, unicestwia zarówno nasiona, jak i roślinę mateczną. Barszcz ma to do siebie, że po wykoszeniu bardzo szybko odbija i w zasadzie możemy wykosić roślinę, która już prawie wydaje nasiona i jeszcze może zdążyć wydać nasiona w tym roku jako drugie pokolenie.
Raz jeszcze przypominam, że jeżeli w naszym ogrodzie lub na działce rozpoznamy barszcz sosnowskiego, należy jak najszybciej go usunąć. Trzeba jednak pamiętać o zachowaniu zasad bezpieczeństwa. Aby uniknąć poparzeń, należy nałożyć grube, syntetyczne rękawice, gogle ochronne, bo może pylić, oraz ubranie wykonane z syntetycznego materiału, który nie będzie wchłaniał soku z tej szkodliwej rośliny.
Radio Lublin. Słuchaj nas też w technologii DAB+.